Dzień dobry, nazywam się Łukasz Sakowski i jestem autorem strony totylkoteoria.pl. To jest podcast Teoretico, w którym rozmawiam z różnymi ekspertami na tematy dotyczące życia i świata w duchu racjonalizmu, empiryzmu i humanizmu. Podcast ten mogę realizować, podobnie jak pisać artykuły na stronie, dzięki wpłatom moich patronów i patronek na portalu Patronite. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, moje podcasty i artykuły, to zachęcam do dołączenia na stronie patronite.pl/totylkoteoria. Zachęcam także do obserwowania strony, najlepiej poprzez dodanie jej do zakładek oraz zapisanie się na newsletter na totylkoteoria.pl. Moim gościem w dzisiejszym odcinku jest doktor habilitowany Jarosław Piotrowski, psycholog społeczny z UKSW, który zajmuje się między innymi zjawiskiem narcyzmu subklinicznego, czyli takiego narcyzmu występującego wśród ludzi, ale nie będącego jeszcze zaburzeniem osobowości. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Moje pierwsze pytanie, jakby mógł pan opowiedzieć, czy prośba, czym jest w ogóle narcyzm rozumiany klinicznie, właśnie jako zaburzenie osobowości, a czym taki narcyzm subkliniczny jako nasilona cecha charakteru?
Tak, to tak naprawdę tutaj dochodzimy do pierwszego problemu już na samym początku naszej rozmowy, bo o ile dosyć dobrze wiemy, czym jest narcyzm zdefiniowany jako zaburzenie kliniczne, o tyle nie wiemy, w którym miejscu on się kończy, a zaczyna się narcyzm rozumiany jako zaburzenie subkliniczne. Otóż narcyzm rozumiany jako zaburzenie kliniczne jest to pewne rozpoznanie medyczne, tak, zgodne z kryteriami na przykład klasyfikacji DSM albo klasyfikacji ICD, która w tym momencie zresztą takie zaburzenie rozpoznaje. Tak więc mamy starannie opisane objawy. W wypadku DSM jest to lista 9 objawów, z których musi być spełnionych co najmniej 5, żebyśmy rozpoznali zaburzenie narcystyczne. Muszą się one charakteryzować określonym natężeniem, częstością, być uciążliwe dla osoby posiadającej je i otoczenia. Tak więc jest tutaj pewna, można powiedzieć, robocza definicja, pewien sposób ustalania, czy ktoś wypełnia te kryteria, czy nie. Jeżeli ktoś te kryteria wypełnia, powiemy, że ma narcystyczne zaburzenie osobowości. Natomiast jeżeli nie wypełnia tych kryteriów, to znaczy, że nie ma narcystycznego zaburzenia osobowości, ale nadal może mieć swojego rodzaju rys narcystyczny, czy też charakteryzować się czymś podobnym, ale na tyle niewielce nasilonym, że jeszcze nie spełnia wszystkich kryteriów diagnozy zaburzenia osobowości. I tak naprawdę mamy tu do czynienia z różnicą ilościową, czyli z różnicą w nasileniu, w związku z czym pojawia się często pewna trudność interpretacyjna. Czy ktoś ma już wystarczająco nasilony narcyzm, żeby mówić, że to jest zaburzenie narcystyczne, czy jeszcze nie? Ale tutaj wyraźnej granicy nie ma. To jest trochę tak jak z niskim wzrostem. Czy jak ktoś ma 155 cm, to powiemy, że jest niskiego wzrostu, czy jeszcze średniego. A jeżeli powiemy, że jak ktoś ma 155, to jest niski, to co z kimś, kto ma 161? Tak? Tutaj jakby ciężko nam granicę postawić. W związku z tym w psychologii, gdzie mniej niż w psychiatrii interesujemy się ścisłą diagnozą i klasyfikowaniem ludzi, w psychologii bardzo często odchodzi się od podziału na narcyzm o natężeniu klinicznym i narcyzm o natężeniu subklinicznym i odchodzi się od tego podziału, który kiedyś Pinkus nazwał podziałem na narcyzm patologiczny i narcyzm zdrowy lub normalny. Raczej mówimy o natężeniu narcyzmu, nie pokazując, w którym dokładnie momencie jeden się kończy, a drugi zaczyna.
A jakie są te cechy, jeżeli chodzi o rozumienie kliniczne, te, które wskazuje DSM, czy które wskazuje Międzynarodowa Organizacja Zdrowia w swojej klasyfikacji ICD?
Tak naprawdę w klasyfikacji ICD, klasyfikacji Międzynarodowej Organizacji Zdrowia, która również w Polsce obowiązuje, w tej klasyfikacji obecnie nie mamy wyszczególnionego zaburzenia narcystycznego osobowości. Można je rozpoznać jako inne określone zaburzenie osobowości, które nie mieści się w żadnej specyficznej kategorii czy coś w tym rodzaju. To jest taka specjalna formuła dla rozpoznawania innych zaburzeń, o których psycholodzy i psychiatrzy sądzą, że istnieją, ale jednak ten system nie ma dla nich osobnego swojego kodu. Z kolei w klasyfikacji DSM-5, która obowiązuje w Stanach Zjednoczonych i która dla psychologów często wydaje się głębsza i sensowniejsza niż klasyfikacja ICD.
Często się też do niej odwołują. Przepraszam, że wejdę w słowo. Często się też do niej psychologowie, psychiatrzy odwołują, nawet jeżeli nie są Amerykanami. Tak. To widać również w Polsce.
Tak, bo ona wydaje nam się po prostu, mi osobiście, sądzę, że innym psychologom też wydaje się głębsza i sensowniejsza po prostu. I w tej klasyfikacji zaburzenie osobowości narcystyczne wchodzi w skład wiązki B zaburzeń osobowości i charakteryzuje się taką kolekcją, że tak powiem, objawów, które są związane z potrzebą podziwu ze strony innych, z poczuciem bycia wyjątkowym, z brakiem zdolności do empatii, z poczuciem posiadania specjalnych praw, z wykorzystywaniem innych ludzi, z zazdroszczeniem im, przekonaniem, że im się nie należy to, co otrzymali, i z fantazjowaniem o nieograniczonej władzy, o idealnej miłości, o wielkim bogactwie. Tak więc to jest taka, na pewno coś pominąłem, ale to jest taka właśnie mniej więcej lista objawów tutaj wymieniana.
A przepraszam, dodam tylko pytanie, czy towarzyszy temu, bo jest takie przekonanie powszechnie panujące, że narcyzi to są osoby bardzo pewne siebie, z bardzo wysokim ego. Czy nie jest raczej tak, że to są często osoby właśnie z bardzo niskim ego, bardzo niską samooceną i wręcz czy nie jest tak, że poniekąd, do tego jeszcze przejdziemy, ale teraz w skrócie, czy nie jest wręcz tak, że ta niska samoocena jest w pewnym sensie przyczyną tych zachowań?
Dobrze, to w takim razie widzę, że muszę przejść do pierwszego, najważniejszego chyba podziału i pierwszej kontrowersji, jaka pojawiła się zarówno przy rozpoznawaniu narcyzmu jako zaburzenia osobowości, jak i przy opisywaniu narcyzmu nieklinicznego. Otóż, jak panu mówiłem, tutaj przy tym zaburzeniu mamy 9 kryteriów, które muszą, z których 5 musi być spełnione, żebyśmy rozpoznali narcystyczne zaburzenie osobowości. Można łatwo zobaczyć, że możemy mieć dwie osoby z tym rozpoznaniem, które łączy tylko jedno kryterium, tak? Bo ta będzie miała jedne 5, tamta druga inne 5 i będzie bardzo duża rozbieżność. I tak naprawdę analizując profile pacjentów i ich funkcjonowania, sięgając też do literatury psychoanalitycznej i do innych opisów przypadków klinicznych, stwierdzono, że istnieją dwa podstawowe typy narcyzmu, które roboczo można nazwać, przeróżne nazwy padają, te dychotomie używają różnego słownictwa, ale najczęściej chyba padają określenia narcyzm wielkościowy i narcyzm podatny na zranienie. I tak samo w narcyzmie subklinicznym rozpoznajemy narcyzm wielkościowy i ten drugi, czasem nazwany nadwrażliwym, czasem właśnie podatnym na zranienie. I one w zupełnie odmienny sposób łączą się z samooceną. Tak to też nie jest tak, że one są zupełnie odmienne, bo każdy narcyz, oba te typy są związane ze skupieniem na sobie, z przekonaniem o tym, że jesteś kimś wyjątkowym i zupełnie innym od innych ludzi, są związane z antagonizmem względem innych ludzi i z poczuciem rozszczepliwości, z poczuciem, że mi się coś należy. Ale narcyz wielkościowy jest przekonany, że jest wspaniały, najlepszy, ma przeróżne fantazje dotyczące tego, że zdobywa świat, ma iluzje dotyczące tego, że jest pod wieloma względami idealny, zaprzecza różnym negatywnym informacjom o sobie i ma bardzo rozdęte, można powiedzieć, ego. Względem innych ludzi z kolei zachowuje się w sposób agresywny, asertywny, eksploatacyjny, zdobywczy, można powiedzieć. Stara się wchodzić z butami w ich życie, wykorzystywać ich do swoich celów. I ten rodzaj narcyzmu jest związany z wysoką samooceną, z brakiem lęku. Czasami przyjmuje postać, zwłaszcza w wypadku zaburzenia narcystycznego, tego klinicznego, czasem przyjmuje postać zbliżoną do zaburzeń antyspołecznych albo do tak zwanych zaburzeń histrionicznych, czyli takich teatralnych odgrywania emocji. Z drugiej strony ten narcyz nadwrażliwy też jest przekonany, że jest wyjątkowy, ale on, przepraszam za wyrażenie, myśli o sobie, jestem taki porąbany jak nikt inny na świecie. Albo nie ma drugiej dziwniejszej osoby niż ja. Nikt nie jest w stanie zrozumieć takiego dziwaka jak ja. Ten ktoś potrzebuje innych do potwierdzania swojego pozytywnego wizerunku. Chciałby, żeby inni się nim zachwycali, a jednocześnie bardzo boi się, że inni go skrytykują. Jest na ten krytycyzm szczególnie wrażliwy. Stąd właśnie nazwa narcyz nadwrażliwy albo narcyz podatny na zranienie. W związku z czym ten rodzaj narcyza, ktoś, kto przejawia ten wzorzec objawów, często wycofuje się z relacji społecznych, bo obawia się, że inni ludzie go wystarczająco nie docenią i nie będą go podziwiać tak, jakby chciał, żeby go podziwiali, a zamiast tego będą go krytykować. Ten rodzaj narcyzmu jest związany z niską samooceną, a za to z wysokim neurotyzmem i ogólnie z lękami społecznymi i wieloma negatywnymi emocjami. Co ciekawe, on jest w ogóle związany z wszystkimi praktycznie zaburzeniami osobowości i z tak zwaną psychopatologią ogólną, czyli z przeróżnymi objawami z bardzo różnych grup zaburzeń, tak? Czyli ten narcyz nadwrażliwy jest powiązany w ogóle z jakimś, można by powiedzieć, gorszym funkcjonowaniem psychicznym.
A na jaki narcyzm, ten subkliniczny, czy jako cecha osobowości o pewnym nasileniu, jakby pan go opisał, jakby pan opisał zachowanie czy charakter takiej osoby, która nie ma zaburzenia narcystycznego, osobowości tego klinicznego, ale jednak jest narcystyczna.
Znowuż, to jest kwestia w tym momencie natężenia. W tym momencie nie będę mówił o typie, tylko mamy cały wymiar. Każdy z nas ma jakiś poziom narcyzmu, podobnie jak każdy z nas ma jakiś poziom samooceny lub każdy z nas ma jakiś poziom towarzyskości. W związku z tym osoby powyżej średniej w narcyzmie będą miały pewien wzorzec zachowań w różnym nasileniu i teraz pytanie jest, o którym narcyzmie mówimy. W zależności od teorii wyodrębnia się przy absolutnym minimum te dwa typy właśnie, narcyz wielkościowy i nadwrażliwy. Tak więc narcyz wielkościowy, podobnie jak już mówiłem w odniesieniu do zaburzenia osobowości, narcyz wielkościowy będzie miał wysoką samoocenę, będzie aktywny, będzie wykorzystywał innych ludzi, będzie starał się zdobyć ich podziw, wychodząc, że tak powiem, do nich, trochę zdobywając to, tak? Będzie puszył się, będzie świecił, będzie błyszczał w towarzystwie, będzie towarzyski, będzie wznosił toasty i ogólnie będzie, dopóki ktoś mu na odcisk nie nastąpi, będzie się charakteryzował takim narcystycznym właśnie przyciąganiem, taką swoistym urokiem narcyza. Natomiast jeżeli ktoś mu się przeciwstawi, ktoś będzie go krytykował, to wtedy się pojawi narcystyczna furia i agresja. Z kolei narcyz nadwrażliwy będzie raczej wycofany, będzie na przyjęciu, będzie siedział z dzynkiem pod ścianą i będzie w głowie myślał sobie, ale oni są straszni, nikt mnie nie rozumie, gdyby tylko wiedzieli, o ile mniej wartościowymi ludźmi ode mnie są, ale przecież nie zbliżę się do nich, bo mnie zaczął krytykować, jestem tak porąbany, że nie będę w stanie zrozumieć tego, jakim jestem człowiekiem. Tak, tak więc w funkcjonowaniu może to, w codziennym funkcjonowaniu może to bardzo odmiennie wyglądać. Ten narcyzm nadwrażliwy będzie raczej wycofany społecznie, będzie raczej lękowy, będzie raczej trzymał ludzi na nieco większy dystans, ale jednocześnie pragnął z ich strony docenienia i podziwu.
Powiedział pan, że narcyzm, zwłaszcza ten nadwrażliwy, jest podobny w swych objawach do histrionicznego zaburzenia osobowości.
Wielkościowy. Oraz... Ten wielkościowy zbliża się.
Wielkościowy, tak, przepraszam. Mhm. Wielkościowy. Powiedział pan, że narcyzm wielkościowy jest zbliżony w swych objawach do histrionicznego zaburzenia osobowości oraz do zaburzenia dyssocjalnego, czy też antyspołecznego, zwanego potocznie nieraz psychopatią czy socjopatią. Mhm. W czym on jest podobny?
Znaczy tak, do psychopatii jest podobny w tym, że traktuje innych ludzi jako środki do osiągnięcia celów, w sposób eksploatacyjny, wykorzystujący i w przekonaniu, że ja jestem wyjątkowy, więc nie obowiązują mnie codzienne normy. To są te dwie rzeczy łączące, więc mogą być takie rzeczy, których inni nie mogliby robić, no bo przecież jestem lepszej kategorii człowiekiem, tak? Przepisy są dla bydła, a ja jestem kimś ponadto. Z kolei z histrionicznym zaburzeniem osobowości narcyz wielkościowy łączy to, że potrzebuje publiczności, że inni ludzie są wykorzystywani do pokazania, jaki jestem wybitny, wspaniały i do potwierdzania tej wizji. Tak więc zarówno osoba z zaburzeniem histrionicznym, jak i narcyzm szuka kogoś, kto będzie potocznie, tak obrazowo mówiąc, kogoś, kto będzie ją oklaskiwał, tak? Kogoś, kto będzie chodził za nią, zachwycał się, jaki jest wspaniały.
A zastanawiam się nad tym, czy nasilenie tych cech, mówiliśmy teraz o wysokim nasileniu, jeżeli ono jest bardzo niskie, to jak to można sklasyfikować? W ogóle psychologia opisuje takie zjawisko, jak bardzo niskie nasilenie cech ze spektrum narcyzmu i w wyniku tego jakieś zaburzenia albo nieprawidłowe zachowania behawioralne?
Myślałem troszkę o tym i prawdę mówiąc tutaj informacji mamy dużo mniej. Pozwolę sobie cofnąć się do wczesnych prac, bo tak naprawdę pewien wgląd w to zjawisko dali nam psychoanalitycy. Cofnę się do pracy Reicha, który mówił o tym, że istnieją co najmniej dwie formy narcyzmu. Pierwszą jest ten narcyzm patologiczny, narcyzm związany z tym, że fantazjuję na temat rzeczywistości, wydaje mi się, że jestem wspaniały, genialny, silny, mam władzę i tak dalej. I ten narcyzm, podobnie jak inne iluzje, jest nieprzystosowawczy i w pewnym momencie, prędzej czy później dochodzi do konfrontacji rzeczywistości i do różnych problemów. Natomiast Reich zwraca uwagę na to, że obok tego jest też taki, może powiedzieć, zdrowy narcyzm, czy też normalny narcyzm, który wiąże się z miłością do siebie, z dbaniem o siebie. Jeżeli tego drugiego narcyzmu, tego zdrowego jesteśmy w ogóle pozbawieni, to na przykład jak czujemy się chorzy, to nie pójdziemy do lekarza. Bo po co dbać o siebie? Nie czujemy takiej tendencji do samoopiekuńczości. Jeżeli tego drugiego narcyzmu jesteśmy pozbawieni, to możemy całkowicie przestać dbać o swoje interesy. Możemy przestać sądzić, że w ogóle cokolwiek nam się od życia należy i przejść na taką, być może mogłoby być to związane z problemami takimi związanymi z byciem osobą, no właśnie, nie dbającą w ogóle o siebie, o swoje interesy, nawet o swoje zdrowie.
I można to podciągnąć pod jakąś chorobę, czy raczej nie, przynajmniej obecnie medycyna nie opisuje tego jako jakąś jednostkę kliniczną?
Wydaje mi się, że mogłoby być to nieco zbliżone do niektórych zaburzeń osobowości, takich jak wskazywane jako osobowość biednozależna na przykład, ale nie jestem co do tego przekonany. Tak naprawdę bardzo mało jest badań mówiących, być może jest to jakaś luka, którą należałoby wypełnić, bardzo wiele jest badań mówiących o tym niskim poziomie narcyzmu, o tym drugim krańcu tego wymiaru. Zwykle, kiedy robimy badania, to te badania nie dotyczące inaczej. W pracach nad zaburzeniem osobowości nie myśli się dymensjonalnie. Tak więc tam, kiedy mówią ludzie o zaburzeniu narcystycznym, to dzielą ludzi na tych, którzy mają to zaburzenie, na tych, którzy nie mają i nie myślą o tym, co jest po przeciwnej stronie. Z kolei w badaniach nieklinicznych, w tym badaniu, gdzie na narcyzm patrzymy jako pewien wymiar, pewną charakterystykę osobowości, która może mieć różne nasilenie, zwykle patrzymy, z czym to jest skorelowane, czyli nie dzielimy ludzi na typy, nie porównujemy osób z niskim i z wysokim narcyzmem, tylko raczej mówimy na przykład, że nasilenie narcyzmu związane jest z zadowoleniem z życia w taki albo w inny sposób, albo że czym większe nasilenie narcyzmu, tym większe prawdopodobieństwo rozwodu, tak? Bo na przykład takie wyniki dotyczące funkcjonowania narcyzów w związkach mamy. Natomiast nikt, z tego co mi wiadomo, nie znam takich opracowań, które koncentrowałyby się na tym niskim biegunie narcyzmu.
Jeżeli chodzi o te małżeństwa, to też dodam, że są badania potwierdzające na przykład, że osoby narcystyczne częściej zdradzają partnerów, częściej używają seksualizującego języka i bardziej przedmiotowo traktują z partnerów. Mhm. A jeżeli chodzi, wracając już do zaburzenia, jakie są, bo pan mówił o dwóch typach narcyzmu takich podstawowych, ale czy są jakieś inne, takie poziomy uporządkowania tego zaburzenia, na przykład odnoszące się do jakichś innych cech albo do funkcjonowania społecznego, albo po prostu inne konceptualizacje tego w ogóle narcyzmu?
Podziałów tak naprawdę jest mnóstwo, ale kiedy Paulus, a potem Campbell i też inni autorzy próbowali to jakoś uporządkować te podziały, to okazało się, że podstawowe są dwa. Na narcyzm patologiczny i niepatologiczny, czyli powiedzmy na ten właśnie zaburzenie narcystyczne i narcyzm niebędący zaburzeniem, oraz na narcyzm wielkościowy i nadwrażliwy, to o czym też już wspominałem. I te dwa podziały są takimi najbardziej zgrubnymi. One najczęściej pojawiają się z tym, że ten pierwszy podział na patologiczny i niepatologiczny narcyzm został później przez psychologów odsunięty jako próba postawienie granicy na wymiarze. Tak samo jak właśnie chociażby dzielenie ludzi na niskich i wysokich, tak, to ciężko powiedzieć, gdzie się kończy bycie niskim, zaczyna bycie wysokim. Podobnie z tym narcyzmem. Ciężko powiedzieć, gdzie kończy się patologiczne, zaczyna niepatologiczne, więc z tego częściowo zrezygnowano. Skupili się psycholodzy na tym rozróżnieniu na narcyzm nadwrażliwy i wielkościowy, ale później w ramach tych rodzajów narcyzmu zaczęto wyróżniać kolejne typy. Również psychoanalitycy prowadzili swoje analizy, głównie przypadków klinicznych dotyczących narcyzmu i też różne klasyfikacje proponowali. I te klasyfikacje czasem pasują, bardzo często pasują do tego rozróżnienia narcyzm wielkościowy i nadwrażliwy, ale nie zawsze. Pewien dodatkowy wgląd pochodzi z prac Kernberga. Kernberg był psychoanalitykiem, który właśnie narcyzmem się zajmował, był jedną z dwóch najważniejszych postaci w psychoanalizie, kto się tym zajmował, drugim był Kochut. I Kernberg i Kochut bardzo często dyskutowali w literaturze na temat swoich teorii i przedstawiali swoje przypadki, wskazując na innego rodzaju genezę, na innego rodzaju przebieg narcyzmu i w końcu na podstawie tych naukowych dyskusji, tych klinicznych dyskusji, Kernberg doszedł do wniosku, że osoby narcystyczne mogą funkcjonować na różnym poziomie strukturalnym, na różnym poziomie organizacji osobowości. W ogóle Kernberg bardzo często właśnie do poziomów organizacji osobowości się odwoływał. Mówił o tym, że nasza osobowość może funkcjonować na trzech albo w późniejszych konceptualizacjach na czterech coraz bardziej zorganizowanych poziomach. W zależności od tego, na którym z tych poziomów narcyzm się przejawi, to będzie on też miał inne formy.
A te cztery poziomy, to tak pokrótce mógłby pan powiedzieć, czy jakie one są?
Tak, jeszcze powiem, że potem ta teoria została zwinięta przez Johnsona. Tutaj są świetne prace popularno-naukowe, można powiedzieć, które bym polecał. Johnson stara się łączyć podejście psychoanalityczne, humanistyczne, ale też psychologię naukową. Opracował takie książki jak chociażby Humanizowanie nacystycznego stylu. Mhm. I też nawiązuje do tego podziału. Te podziały organizacji osobowości pochodzą pierwotnie już od Freuda, ale potem były bardzo mocno rozwijane. Najniższy poziom organizacji rozwoju osobowości to jest poziom psychotyczny, czyli taki poziom, gdzie osobowości czy też charakteru, jak tutaj język jest często używany, w ogóle nie ma. Jest rozpad, wszystko jest rozkawałkowane, więc też nie można mówić o osobowości narcystycznej, bo nie można mówić o żadnej osobowości tak naprawdę w tym momencie. Jest to po prostu chaos. Poziom wyżej mamy poziom organizacji osobowości borderline. Termin borderline początkowo nie odnosił się do osobnego zaburzenia. To jest w ogóle moim zdaniem duży problem, że teraz wyodrębniło się borderline też w drugim znaczeniu, jako specyficzne zaburzenie osobowości. Termin borderline odnosił się właśnie do tego drugiego poziomu funkcjonowania. Został wprowadzony jako nazwa borderline, czyli na granicy rozpadu. Czyli taka osobowość, która jeszcze trzyma się razem, ale w każdej chwili może rozpaść się w epizodzie psychotycznym. Tak? I stąd ta nazwa granicy w tej nazwie pochodzi. Poziom wyżej z kolei mamy osobowość neurotyczną, osobowość, którą Freud uznawał za zdrową. Jest to osobowość, w której dominują mechanizmy takie jak wyparcie, czyli pozbywanie się ze świadomości niechcianych treści, nieakceptowanych. Jeszcze później wyżej dodano poziom zdrowy. Tak? Tutaj jest dyskutowane, czy w ogóle jest coś takiego jak zdrowy człowiek, ale na przykład Johnson mówi, że jeszcze ponad poziomem neurotycznym jest zdrowy poziom funkcjonowania, który stosuje różne mechanizmy obronne w sposób adaptacyjny, w sposób elastyczny, dostosowany do sytuacji itd., itd. Natomiast wracając do poziomu borderline. W swoich późniejszych pracach Kernberg rozbił go na dwa poziomy. Nisko funkcjonujący borderline, będący już naprawdę na samej granicy psychozy, i wyżej funkcjonujący borderline, z kolei graniczący z osobowością neurotyczną. I stwierdził, że ten wyżej funkcjonujący borderline jest zdolny stosować więcej mechanizmów obronnych i bardziej elastycznie funkcjonować. Natomiast ten nisko funkcjonujący poziom borderline stosuje bardzo masywne, bardzo uproszczone mechanizmy radzenia sobie z różnymi trudnościami. I teraz istnieje, narcyzm może przejawiać się na każdym poziomie oprócz poziomu psychotycznego, gdzie nie będzie przejawiał się żaden rodzaj osobowości. Na poziomie niskim borderline narcyzm będzie się przejawiał jako coś, co niektórzy autorzy nazywali złośliwym narcyzmem, albo jako narcyzm taki właśnie zbliżony już do trochę do psychopatii, albo zbliżony do tego, co obecnie właśnie jako osobowość borderline się opisuje. Na wyższym poziomie, na tym wysokim poziomie borderline, narcyzm będzie funkcjonował lepiej, będzie to mniej więcej to, co opisywałem jako narcyzm wielkościowy, będzie to narcyzm taki, jak Kochut spotykał swoich pacjentów, narcyzm, którego nie będziemy nazywać złośliwym, ale na pewno nie będzie to też jeszcze zdrowy narcyzm. Na jeszcze wyższym poziomie, na poziomie neurotycznym, będziemy mieli do czynienia z czymś, co moglibyśmy nazwać rysem narcystycznym. To już nie będzie zaburzenie osobowości, tylko będzie to jakby jakaś dominująca charakterystyka osoby, jej utrwalony, typowy, narcystyczny sposób funkcjonowania. No i wreszcie na tym najwyższym poziomie, na poziomie zdrowym, znowuż będzie to po prostu jakiegoś rodzaju charakterystyka. Będzie to zdrowa osoba, ale mająca pewnego rodzaju skłonność do reagowania w taki sposób. Tak? Tak więc będzie to tylko jakby, ciężko mi znaleźć słowo, jakby nie wiem, jakiś smaczek w jej osobowości, tak jakiś rys taki, który odróżnia tę osobę od innych, a nie będzie to coś, co będzie jej albo innym utrudniało funkcjonowanie.
Ten podział na te cztery poziomy bardzo jest ciekawy i też dobrze, myślę, jak na tyle, na ile ja to rozumiem, porządkuję temat. Zastanawiam się tak dla punktu odniesienia, jakie zaburzenia czy choroby psychiczne są na którym z tych poziomów. Na przykład jak mamy ten najniższy poziom, czyli poziom psychotyczny, czy tam funkcjonuje, nie wiem, schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa?
Schizofrenia na pewno, natomiast choroba afektywna dwubiegunowa w swoim największym natężeniu wtedy, kiedy do tego dochodzą urojenia różnego rodzaju, tak w bardzo głębokich epizodach depresji, mamy do czynienia z psychotycznymi właśnie też objawami i wtedy to też sięgnie jakby tego poziomu. Natomiast w mniej nasilonej depresji, również w przebiegu choroby afektywnej, właśnie to aż tego poziomu nie osiąga, tak?
A ten poziom borderline, czyli jako to takie spektrum, oprócz narcyzmu, to co tam jeszcze byśmy, czyli takiej lżejszej depresji, czy choroby afektywnej dwubiegunowej, co byśmy tam dodali, nie wiem, na przykład właśnie to zaburzenie histeryczne?
Zwykle właśnie to nie odnosi choroby, tak jak choroba afektywna dwubiegunowa, to jest już troszkę coś innego. To spektrum funkcjonowania dotyczy osobowości jako takiej i w tym spektrum Kernberg uporządkował w ogóle, jak mają się przeróżnego rodzaju zaburzenia osobowości. Uznał, że tak naprawdę wszystkie rodzaje zaburzeń osobowości kwalifikują się na tym poziomie. Albo na poziomie borderline niższego poziomu. I tutaj on wymienił osobowość właśnie narcyzmu złośliwego, osobowość antyspołeczną, osobowość schizoidalną, osobowość paranoiczną, albo na tym borderline wyższego poziomu. I tutaj opisał ten narcyzm bez przymiotnika złośliwy już, on to po prostu o tym mówi jako o zwykłym narcyzmie, a także osobowość histrioniczną i osobowość zależną i unikającą, tak? To są te osobowości wyżej funkcjonujące. One są zdolne do tego, to rozróżnienie w ogóle między wyżej i niżej funkcjonującym borderline, Kernberg opadł na tym, czy ta osoba jest w ogóle w stanie stosować psychoanalityczny mechanizm wyparcia, czyli czy jest w stanie odwołać się do tego zdrowszego mechanizmu obronnego, jakim jest wyparcie. Jeżeli jest w stanie, to jest ten wyżej funkcjonujący borderline. Jeżeli nie jest w stanie, to musi sobie radzić za pomocą bardziej prymitywnych mechanizmów rozszczepiających osobowość na kawałki w pewnym sensie, tak? Bo to są mechanizmy takie, gdzie dobre i złe aspekty swojej osobowości oddziela się od siebie, nie jesteście w stanie dostrzec ich jednocześnie. Tu w pewnym sensie zaczyna się już rozpad. On nie jest jeszcze pełny, ale już zaczyna się dzielenie siebie na kawałki, które w pełni objawia się w funkcjonowaniu na poziomie psychotycznym.
Ja dopytam jeszcze, jak taki rozpad na te kawałki w praktyce wygląda? Na czym to polega?
To najlepiej widać w tym, co obecnie nazywamy osobowością borderline. Taka osoba zarówno w odniesieniu do siebie, jak i w odniesieniu do innych oddziela pozytywne rzeczy od negatywnych i nie jest w stanie dostrzec, że ta sama osoba, albo on sam, albo ktoś inny, która jest dobrym człowiekiem, idealnym, wspaniałym, jest jednocześnie tym samym człowiekiem, który jest złym i beznadziejnym. I dla kogoś, kto funkcjonuje w oparciu o ten mechanizm, w oparciu o mechanizm rozszczepienia, ktoś może być tylko perfekcyjny albo beznadziejny. Nie da się tego w jednym sobie połączyć. To samo ma w odniesieniu do siebie. I funkcjonuje w związku z tym w sposób bardzo zmienny, w zależności od tego, czy w danym momencie ma kontakt z pozytywną częścią obrazu własnej osoby, czy z negatywną, to będzie zachowywać się zupełnie inaczej. To potem może dojść do dalszego podziału na jakieś inne jeszcze części siebie, ale w takim podstawowym wymiarze właśnie chodzi o oddzielenie pozytywnych i negatywnych aspektów swojej osoby i o przerzucanie się między tymi dwoma aspektami. W związku z tym później z tego biorą się niestabilne relacje z innymi ludźmi, w związku z tym z tego potem biorą się nagłe zmiany emocji i tak dalej, różne objawy charakterystyczne właśnie chociażby dla zaburzenia borderline.
Spotkałem się z czymś takim jak narcyzm dziecinny czy narcyzm infantylny, taką hipotezą, że narcyzm u osób dorosłych jest jakby swego rodzaju zatrzymaniem się w rozwoju psychologicznym, kiedy to jeszcze na poziomie do kilku lat jest czymś, narcyzm jest czymś prawidłowym, no bo dziecko musi myśleć tylko o sobie, bo nie ma w ogóle takich kompetencji, żeby zajmować się innymi. Jak pan to ocenia, taką koncepcję?
Powiem tak, ta hipoteza jest trudna dosyć do sprawdzenia, ale w badaniach naukowych, natomiast istnieją pewne, że tak powiem, potwierdzenia pochodzące z wglądów klinicznych, zwłaszcza właśnie z nurtu psychoanalitycznego. Tak więc w psychoanalizie, poczynając od Freuda, pojawiło się pojęcie narcyzmu pierwotnego, które mówi o tym, że my wszyscy w pewnym momencie rozwoju, jako małe dzieci, jesteśmy narcyzami, to znaczy kierujemy swoją energię psychiczną i szukamy zaspokojenia swoich potrzeb w sobie samych, bo na tym mniej więcej narcyzm polega, że popędy zamiast być kierowane w kierunku innych ludzi, są kierowane do siebie. I w toku normalnego rozwoju w pewnym momencie uczymy się dokonywania kateksji innych osób. Kateksji to znaczy właśnie szukania w nich zaspokojenia swoich potrzeb różnego rodzaju. Natomiast w tym momencie może zajść pewnego rodzaju nieprawidłowość rozwoju jakaś. Tutaj toczy się dyskusja i są różne teorie, jaka może być. Być może różna w odniesieniu do różnych form narcyzmu. I może do tego nie dojść w prawidłowy sposób. Może wykształcić się coś, co będzie nazywane narcyzmem wtórnym, w tym początkowym języku psychoanalizy i pojawi się właśnie narcystyczna organizacja osobowości. I w ten sposób wskutek nieprawidłowego rozwoju pojawi nam się osoba z charakterystyką narcystyczną.
Jakie są inne znane przyczyny narcyzmu, albo przynajmniej takie hipotezy, które w jakiś sposób są uprawdopodobniane przez badania naukowe?
Tak naprawdę znowu muszę tu odwołać się do podziału na narcyzm nadwrażliwy i wielkościowy, bo wydaje się to być dosyć mocno odmienne. Znaczy, jedna rzecz jest podobna, a potem wchodzimy w odmienności. Otóż wbrew początkowym hipotezom, do których jeszcze wrócę, które mówiły głównie o wpływie rodziców, okazało się, że narcyzm w dużej mierze jest... okazało się, że różnice między ludźmi w natężeniu narcyzmu, czy też to, co pozwala przewidzieć, czy u kogoś wystąpi narcystyczne zaburzenie osobowości, to ma bardzo duży składnik genetyczny. Uważa się, że różne badania pokazują odziedziczalność narcyzmu w granicach pomiędzy 40 a 60%. Tak więc jest to dość zauważalna część wariancji. Ciężko mi mówić tu o dokładnych przyczynach. Nie znam badań, które mówiłyby o tym, jakie dokładnie tutaj są ścieżki, tak, jakie dokładnie geny są za to odpowiedzialne, natomiast wiemy, że ten komponent genetyczny jest znaczący. Oprócz tego szczególne znaczenie wydaje się mieć środowisko rodzinne i to, jak dziecko jest wychowywane. Szczególne znaczenie ma to dla narcyzmu nadwrażliwego. Badania chociażby Millera i Campbella pokazują, że narcyzm ten nadwrażliwy, czy też inaczej podatny na zranienie, jest powiązany z pewnym specyficznym stylem rodziców, z takim stylem, gdzie rodzice używają dziecka do zaspokojenia swoich potrzeb. Gdzie rodzice pokazują dziecku, które elementy jego zachowania i osobowości są akceptowane, a które nie są. I mówimy tutaj tak naprawdę o społecznym dziedziczeniu narcyzmu. To znaczy narcystyczni rodzice wykorzystują swoje dzieci do zaspokojenia swoich narcystycznych potrzeb i w ten sposób kształtują kolejnych narcyzów. Tak? Poprzez właśnie pokazanie im, że muszą wytworzyć zafałszowany obraz siebie, bycia idealnym pod wieloma względami i szukania potwierdzenia w oczach innych. Tak więc to jest to chyba główne drugie źródło narcyzmu, na które mamy jakieś dowody, także to jest istotne. Natomiast w przypadku narcyzmu wielkościowego w mniejszym stopniu tak się dzieje. Tutaj styl wychowania dziecka okazywał się mieć mniejsze znaczenie i kiedy były badania rozdzielające te dwa rodzaje narcyzmu, podatny na zranienie wielkościowy, zwykle okazywało się, że ten wielkościowy ma nieco większy komponent genetyczny, także w większym stopniu jest osadzony prawdopodobnie w związku z tym również po prostu w sposobie, w fizjologii naszego mózgu prawdopodobnie, tak?
I... Ja zupełnie, że ten, tak czysto hipotetycznie, ten narcyzm wielkościowy, on brzmi znacznie bardziej przystosowawczo, ewolucyjnie, pod względem sukcesów w rozmnażaniu i tak dalej, być może dlatego.
Mogę rozwinąć tę myśl. Narcyzm wielkościowy, w odróżnieniu podatnego na zranienie, jest częścią czegoś, co na pograniczu psychologii osobowości ewolucyjnej nazywamy ciemną triadą osobowości. Te trzy cechy to jest właśnie narcyzm wielkościowy, psychopatia i machiawelizm. I nasze między innymi prace wspólnie z Peterem Jonasonem, kto się tym zajmuje, pokazują, że rzeczywiście istnieje pewna ewolucyjnie stabilna proporcja osób charakteryzujących się ciemnotriadą cech osobowości w społeczeństwie. Te osoby stosują coś, co nazywa się szybką ścieżką życia, to znaczy inwestują swoje zasoby głównie w to, żeby jak najszybciej się rozmnożyć, z kolei ignorując swoje bezpieczeństwo, ignorując dbanie o swoje zdrowie i mniej długoterminowe strategie stosują. I w niektórych warunkach, na przykład w krajach, gdzie jest duże rozpowszechnienie patogenów, widzimy, że istnieje wyższy poziom wszystkich cech ciemnej triady, również narcyzmu. Tak więc tak jak pan mówi, prawdopodobnie narcyzm wielkościowy może mieć związek z jedną z możliwych strategii przekazywania genów, tak? Strategii adaptacyjnych.
A wracając jeszcze do rodziców, i do dzieci. Czy mógłby pan zarysować jakieś przykłady takich sytuacji, w których w dziecku kształtuje się... Wyobraźmy sobie na przykład, że oglądamy jakiś... planujemy scenariusz do jakiegoś filmu i że chcemy podkreślić w tym filmie jakąś scenę, która ukaże, że to dziecko zaczyna właśnie nabywać tych cech narcystycznych w wyniku określonego kontaktu, zachowania sytuacji z rodzicem. Mógłby pan taką sytuację opisać, taką konkretną, rodzinną, na przykład w domu, w parku, na placu zabaw?
Pomyślę, to może być trochę trudne. Wiem, w którym momencie to powinno się odbyć. Powinno się to odbyć w momencie, który nazywa się fazą ponownego zbliżenia. To znaczy, mamy małe dziecko, które odchodzi od osoby opiekującej się z nim. To może być matka, ale nie musi, ale mówimy na to osobę zwykle osoba matkująca. Więc dziecko oddala się, poszukuje czegoś, znajduje kwiatek, powiedzmy. I z tym kwiatkiem leci do osoby matkującej, mówiąc: mamo, mamo, patrz, jaki piękny kwiatek znalazłem. To się nazywa powtórne zbliżenie. To znaczy dziecko poszło w świat, a teraz wraca do rodzica. I w tym momencie prawidłową reakcją rodzica jest tak zwane odzwierciedlenie. To znaczy powiedzenie: o, super, znalazłeś kwiatek, tak, widzę, jestem z siebie dumna. Tak, to byłaby, powiedzmy, coś, co moglibyśmy określić zdrową reakcją. Natomiast w wypadku narcystycznego rodzica brakuje tego odzwierciedlenia. I rodzic mówi: tak, tak, przestań mi przeszkadzać, na przykład, tak? I ignoruje to, że dziecko się do niego zbliża. Albo mówi: fuj, ubabrałeś sobie rączki, weź natychmiast to wyrzuć i umyj ręce, musi być cały czas czysty. Tak? Czyli nie ma rozpoznania tego, z czym dziecko wróciło. Nie ma rozpoznania tego, co było własnym zainteresowaniem dziecka, tylko jest wciskanie dziecka w taki wzór, którego rodzic chce w tym momencie.
Brzmi to trochę niepokojąco w kontekście tego, że teraz bardzo często rodzice siedzą w smartfonach i ignorują swoje dzieci. Właśnie w takich, zakładam też, że w takich sytuacjach, bardzo często mówię oczywiście o swoich obserwacjach, ale patrząc na to, jak smartfony się upowszechniły, to podejrzewam, że to jest po prostu problem. Jest też dyskusja naukowa na ten temat, czy narcyzm między innymi z tego powodu się upowszechnia w społeczeństwie, w sensie, że jest coraz większe nasilenie tych cech narcystycznych.
I tutaj wszedł pan na to, czym dokładnie w naszym centrum badawczym się zajmujemy, między innymi ja. Zajmujemy się właśnie między innymi walką z tym przekonaniem, tak troszkę. A zaczynając najpierw od tego przekonania. Istnieje taka opinia, że żyjemy w czasach, kiedy narcyzm szczególnie mocno się rozwija. Tutaj padają określenia typu narcystyczna epidemia albo wiek narcyzmu. I zwłaszcza psycholodzy amerykańscy, tacy jak Twenge, Campbell, mówią o tym, że ten narcyzm osiąga szczególne poziomy nasilenia i wiążą to czasami z nowymi technologiami, ale jeszcze częściej wiążą to z indywidualizmem, z tym, że ludzie stają się coraz bardziej skupieni na sobie i coraz bardziej wyizolowani i coraz mniej ich łączy z innymi. I to jest bardzo powszechne przekonanie, również wielu psychologów to wierzy. Naszym zdaniem jest to mit wynikający z łatwego sposobu myślenia, takiego, że łatwo jest, że tak powiem, teoretyzować w ten właśnie sposób, że jak się koncentruję na sobie, to będę bardziej narcystyczny i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wyniki badań nie pokazują wcale wzrostu poziomu narcyzmu w kulturach zachodnich, czyli tego trendu, o którym mówi Campbell chociażby, że żyjemy w coraz bardziej narcystycznej epoce. Co więcej, nasze międzykulturowe badania, gdzie porównywaliśmy poziom narcyzmu w różnych krajach, nie wskazują na to, żeby w krajach charakteryzujących się indywidualizmem, takich jak Stany Zjednoczone chociażby, narcyzm był wyższy niż w krajach kolektywistycznych. Ten wymiar różnic międzykulturowych niemalże nie ma związku z narcyzmem. Okazało się natomiast, że narcyzm jest wyższy w krajach charakteryzujących się wysoką hierarchią społeczną, wysokim zróżnicowaniem społeczeństwa w takich krajach, gdzie ceni się to, że są lepsi i gorsi. Tak więc wydaje mi się, że to nie jest prawdą, tak, że obecnie mamy więcej narcyzmu.
Ja przeczytałem taką bardzo ciekawą opinię napisaną na Psychology Today przez psychologa Petera Graya, którą zresztą kilkakrotnie przytaczałem w różnych moich tekstach, bo on właśnie uznałem ją za ciekawą, że stopień nasilenia, jego zdaniem jednak postępującego, narcyzmu w Ameryce wynika z tego, że dzieci coraz częściej się bawią pod opieką rodziców na ogrodzonych podwórkach i jest też infrastruktura miejska, która sprzyja temu, żeby dzieci mniej się ruszały, a ponieważ dziecko w takiej sytuacji rzadziej dzieci muszą samodzielnie między sobą rozwiązywać jakieś problemy typu, że nie wiem, jak zorganizować zabawę albo jak rozwiązać jakiś konflikt między osobami i właśnie w tej sytuacji nabierają tych cech narcystycznych, kiedy, znaczy w tej sytuacji po prostu brak tych sytuacji rozwiązywania tych problemów powoduje, że nabierają tych cech narcystycznych.
To znowu powiem, moim zdaniem brzmi to jak bardzo stosowna teoria, która się nie potwierdza z tego powodu, że kiedy spojrzymy na badania na próbie reprezentatywnej w Stanach Zjednoczonych, mówię tu o tym nacyzmie nieklinicznym w tym momencie, te badania są prowadzone już od wielu lat i one nie pokazują wzrostu poziomu nacyzmu w amerykańskim społeczeństwie.
No dobrze, to przejdę jeszcze raz do rodziców. I do tego jak, bo pan powiedział, że dzieci narcystycznych rodziców bardzo prawdopodobne, zwłaszcza chyba tego narcystycznego zaburzenia, tego narcyzmu wielkościowego, ale generalnie, że one będą miały większe prawdopodobieństwo też narcyzmu u siebie, a istnieją jakieś inne zaburzenia albo po prostu jakiś taki rys osobowości czy wzorzec zachowań, które wykazują dzieci właśnie narcystycznych rodziców?
Jest to trudne pytanie. Tak jak powiedziałem, myślę, że ogólnie dzieci narcystycznych rodziców będą wykazywały wiele spośród zaburzeń osobowości, ponieważ właśnie narcyzm podatny na zranienie, ten narcyzm, który jest związany z mocnymi stronami rodzicielskimi, on jest też powiązany z wieloma innymi zaburzeniami osobowości i być może to powiązanie ma właśnie charakter przyczynowy związany z stylem wychowania, ale tutaj wchodzę na grunt bardzo szerokiego hipotetyzowania, tak, wychodzenia poza informacje, które posiadam. Mówię, że wydaje mi się, że tak może być, natomiast nie znam osobiście danych, które by o tym mówiły. Nie zajmuję się innymi zaburzeniami osobowości, więc nie jestem w stanie tu udzielić jakiejś konkluzywnej odpowiedzi.
A jeszcze a propos tych innych zaburzeń osobowości, czy w ogóle jest możliwe mieć różne osobowości, zaburzenia osobowości jednocześnie, na przykład być narcystycznym i histrionicznym i lękowym, czy unikowym, albo zależnym na przykład?
Powiem tak, nie dość, że jest to możliwe, ale w dodatku częste. To znaczy, jest to możliwe z dwóch powodów. Po pierwsze, z powodu, że tak powiem, techniczno-umownego, to znaczy rozpoznanie jednego zaburzenia osobowości nie wyklucza rozpoznania innego zaburzenia osobowości. A w praktyce te zaburzenia dość płynnie w siebie przechodzą. My tutaj stawiamy jakieś dosyć sztuczne podziały, mam czasem wrażenie, pomiędzy zaburzeniami, a tak naprawdę na przykład zaburzenie określane obecnie jako zaburzenie borderline i narcyzm podatny na zranienie przechodzą w sobie dosyć płynnie i jak to po polsku będzie? Współwystępowanie tych dwóch zaburzeń w jednym z artykułów, które niedawno czytałem, ocenia się wręcz na 60%. Tak? To znaczy 60% osób z rozpoznaniem nacyzmu ma jednocześnie rozpoznane zaburzenie borderline. To jest olbrzymia ilość, tak? Pokazująca, że typowe jest posiadanie raczej obu tych zaburzeń niż tylko jednego z nich.
Co moim zdaniem uzupełnię tylko, że również choroba afektywna dwubiegunowa typu pierwszego ma też taką bardzo wysoką korelację współwystępowania narcyzmu właśnie ze sobą. Też ponad 30%.
Tak, do tego wrócę jeszcze za chwilę. Jeszcze dodam, że narcyzm wielkościowy z kolei właśnie często współwystępuje z zaburzeniem antyspołecznym i to jakby pokazuje, że mamy te osoby z jakimś zaburzeniem osobowości. Być może czasem nam ciężko te osoby zaszufladkować, w związku z czym wpychamy ją do dwóch szufladek jednocześnie. Być może to jest jedno zaburzenie, tak? Tylko po prostu nadajemy jednocześnie dwie etykiety, bo one jest gdzieś pomiędzy. Natomiast, kiedy już mamy osobę narcystyczną, to tej osobie potem w ciągu życia mogą się różne rzeczy przytrafić. I wiemy na przykład o tym, że ta osoba jest szczególnie podatna na depresję. Tak? I właśnie to jest to, o czym pan mówi, że narcyzm jest z depresją powiązany właśnie dlatego, że narcyzi, no to jest czynnik ryzyka, tak, w depresji. Tutaj istnieją teorie tłumaczące to tym, że szczególnie w wieku starszym tak się dzieje, z tego powodu, że czym narcyz jest starszy, tym częściej w bardziej oczywisty sposób widzi, że ta jego potrzeba znaczenia, potrzeba wyjątkowości, potrzeba pokazania, że jest najwspanialszym człowiekiem na świecie, nijak się ma do rzeczywistości. Tak, no, gdybym był skrajnie narcystyczny i tak sobie myślał, to myślę sobie, mam już 44 lata i ciągle nie mam tej nagrody Nobla. No to jak to? Jestem najlepszym naukowcem na świecie, czy nie? I w tym momencie, kiedy rzeczywistość wchodzi w konflikt z fantazjami narcystycznymi, występuje depresja. Mogło się również pojawić, to też jest charakterystyczne dla narcyzmu, krótkotrwałe epizody psychotyczne, wynikające właśnie z niezgodności pomiędzy przekonaniami, między iluzjami różnego rodzaju osób, które mają osoby nadstyczne, a rzeczywistą sytuacją. Po prostu duża niezgodność pomiędzy fantazjami a rzeczywistością prowadzi do wybuchu właśnie epizodu psychotycznego. I tak naprawdę, zwłaszcza depresja, ale też inne tego rodzaju zaburzenia, nie sam w sobie narcyzm, są powodem, dla którego osoby narcystyczne mogą trafić na psychoterapię, czy też szukać innego rodzaju pomocy, bo osobom narcystycznym z ich własnym narcyzmem często jest bardzo dobrze, tak? On raczej wzbudza cierpienie dookoła, a nie same osoby narcystyczne nie widzą w tym problemu. Widzą problem co najwyżej w tym, że są samotne, widzą problem w tym, że mają mniej osiągnięć niż by chciały, ale nie wiążą tego z tym, że właśnie te charakterystyki narcystyczne posiadają.
Czyli te depresje, zaburzenia afektywne, one mogą być wynikać po prostu z narcyzmu. Narcystyczne zaburzenie powoduje to, że taka osoba właśnie ma taką wizję świata, jaką pan przed chwilą przedstawił, i wobec tego ona popada z czasem w depresję.
Tak, tak mi się wydaje, że tak może być na podstawie znanych nam informacji.
Ale zarazem muszę dodać, że czytałem też badania, które pokazywały, że zwłaszcza starsi mężczyźni, że w ogóle starsze osoby z narcyzmem lepiej się czują, są bardziej, mają mniejsze potrzeby koegzystowania z ludźmi, przy czym podejrzewam, że to pewnie chodziło o ten narcyzm wyższościowy, ale czytałem takie badania, że jest coś takiego i nawet też to wiązałem z jakąś tam przewagą ewolucyjną, w tym sensie, że no, mężczyźni mogą się rozmnażać znacznie dłużej niż kobiety, więc jeżeli mężczyzna dłużej się lepiej czuje psychicznie, dzięki temu narcyzmowi, to też może mieć jakieś tam chociażby drobne no plusy pod tym względem. Oczywiście to wszystko jest hipoteza, ale tak sobie myślę. Zastanawiam się, przechodząc do tej kliniczności, już jak się leczy narcyzm, narcystyczne zaburzenie osobowości, czy da się w ogóle wyleczyć taką osobę, czy jeżeli ona już ją wykształciła, tą chorobę w tym, czy zaburzenie osobowości w tym dziecięcym wieku i rozwijania się, to ona już nie będzie w stanie z tego nigdy wyjść, można co najwyżej łagodzić to wszystko.
Tutaj opinie się różnią, ale zasadniczo uznaje się, że narcyzm można leczyć. Istnieją specjalne, dedykowane terapie, tak naprawdę dwie szkoły terapii tym się szczególnie zajmują, terapia psychoanalityczna i terapia schematu wywodząca się z terapii poznawczo-behawioralnej. Natomiast problem jest trochę podobny jak, powiedzmy, w uzależnieniach. To znaczy, przede wszystkim, żeby narcyzm móc wyleczyć, żeby była na to w ogóle szansa, to on musi chcieć się dać leczyć, tak? To jest jakby pierwszy krok, a o to jest bardzo trudno. I później w terapii pojawiają się specyficzne problemy związane z przeniesieniem, zidealizowaniem terapeuty lub z jego dewaluacją. Też bywam przekonany tego typu, że jestem tak wyjątkowy, że tylko równie wyjątkowy terapeuta jest godny tego, żeby się mną zajmować. Tak więc oczywiście jest to specyficzne, ale diagnoza jest... Przepraszam, rokowanie jest ostrożnie pozytywne, tak? To znaczy, jeżeli osoba narcystyczna naprawdę chce nad sobą pracować, to jest poziom wyjścia, to wówczas terapia może jej pomóc. Nie stosuje się terapii, z tego co wiem, innego rodzaju niż psychoterapii. Nie stosuje się terapii farmakologicznej do leczenia narcyzmu i nie wiem o żadnych innych formach, natomiast psychoterapia to jest to, co możemy zrobić.
Czyli ostrożnie rzecz ujmując, da się wyleczyć z tego zaburzenia w wieku dorosłym?
Tak. To znaczy, tak. Ostrożnie rzecz ujmując, tak. Uznaje się, że jest to właśnie możliwe dzięki psychoterapii. Z kolei, jeżeli chodzi o narcyzm rozumiany jako charakterystyka osoby, niekoniecznie zaburzenie, to Johnson chociażby, no właśnie książkę napisał pod wielu mówiącym tytułem Humanizowanie narcystycznego stylu, w której mówił o tym, że możemy zmienić w pewien sposób funkcjonowania osoby charakteryzującej się tym stylem narcystycznym poprzez no właśnie humanizowanie jej. Johnson idzie tutaj tropem Kohuta, który tak naprawdę diagnoza zależy też od typu narcyzmu. Rokowanie zależy też od typu narcyzmu. Kernberg zwrócił uwagę na to, że narcyzm złośliwy ma dużo gorsze rokowanie niż narcyzm ten bez tego przymiotnika. I wiązał to z tym, że przyczyny tych dwóch narcyzmów są nieco inne. Mówiąc metaforycznie, narcyzm złośliwy to jest tak, że kiedy w dzieciństwie zaszły te różnego rodzaju nieprawidłowe relacje z rodzicami, to ten narcyzm zaczął wykształcać w sobie różne patologiczne mechanizmy. Czyli powrócę do roślinki, jest jakiś mutant, któremu zamiast liści powyrastały kolce, guzy na korze i tak dalej. Teraz trzeba by to wszystko przyciąć, wyczyścić i wtedy pozwolić co najwyżej tej roślinie, w tym wypadku sobie nadstycznej, rozwinąć się na nowo. I ten narcyz jest bliżony do psychopatii i często bardzo źle reaguje i w ogóle nie chce się leczyć. Natomiast drugi rodzaj narcyzmu, ten, który opisywał w swoich badaniach głównie Kohut, ten lepiej funkcjonujący, on jest porównywany do roślinki, która miała za mało wody. To jest hipoteza braku, deficytu. Ta roślinka się niewystarczająco rozwinęła, bo miłości rodzicielskiej było za mało, bo uwagi było za mało i teraz w wieku dorosłym wystarczy ją podlać i pozwolić jej się rozwinąć. Więc ten lepiej funkcjonujący narcyz, ten można powiedzieć mniej patologiczny narcyz, być może dzięki akceptacji i miłości terapeuty, tak jak w terapii właśnie humanistycznej, być może dzięki temu, dzięki zaakceptowaniu samego siebie, może zacząć funkcjonować lepiej. To właśnie Johnson nazywał humanizowaniem narcystycznego stylu.
Zastanawiam się, teraz jak pan mówi o tym wszystkim, zastanawiam się nad jeszcze jedną rzeczą, wracając trochę do zachowań rodziców i przyczyn. Zastanawiam się, czy też może na przykład zachowania nauczycieli w szkole, czy przedszkolanek w przedszkolu mogą mieć też jakiś na to wpływ, czy to chodzi wyłącznie o rodziców lub ewentualnie tych takich pierwszych opiekunów, jak się to czasem bywa, rzadko, ale bywa, że nie są oni rodzicami.
Powiem tak, nie znam wyników badań żadnych, teoretycznie odpowiem na dwóch poziomach. Na poziomie wyników badań nie znam żadnych, które dotyczyłyby kogoś innego niż rodziców. Myślę, że to jest ciężko przeprowadzić takie badanie, gdzie zebralibyśmy informacje o nauczycielach setki osób w czasie, kiedy te dzieci, kiedy byli dziećmi, kiedy do szkoły chodzili, więc zwykle mamy tylko informacje dotyczące rodziców. Na poziomie teorii z kolei wydaje się, że nauczyciele nie powinni mieć zbyt dużego znaczenia, bo narcyz kształtuje się raczej w drugim, ewentualnie w trzecim roku życia, nie później. Tak więc w szkole podstawowej byłoby już za późno na to, żeby osobowość narcystyczną wykształcić. Co najwyżej może tutaj dojść, nie wiem, do wzmocnienia pewnej tendencji albo do jej osłabienia, ale raczej rola nauczycieli byłaby tu niewielka.
Powiedzieliśmy, że bardzo dużo osób z chorobą afektywną dwubiegunową jest zaburzeniem, z depresjami, jest zaburzeniem borderline, ma narcyzm. I na koniec chcę zapytać, bo badania pokazują, że też niektóre grupy zawodowe mają, na przykład wojskowi czy celebryci, czy naukowcy, akademicy mają stosunkowo częstszy narcyzm, częściej występują ich narcyzm niż wreszcie w ogóle dla ogółu społeczeństwa. Jak pan myśli, dlaczego?
To znaczy, myślę, że jest to spowodowane co najmniej dwoma powodami, ale zanim na to odpowiem, chciałbym jeszcze powiedzieć o tym, że o pewnym ważnym moim zdaniem podziale dotyczącym narcyzmu wielkościowego, który dotyczy populacji zdrowej. Jest to propozycja wprowadzona jakieś kilkanaście lat temu przez Jochena Gebauera, mówiąca o tak zwanym narcyzmie wspólnotowym. Cofnę się o krok. Zwykły narcyzm, tak zwany obecnie mówimy narcyzm sprawczy, taki klasyczny narcyzm wielkościowy, to osoba, która mówi, patrz jak jestem wspaniały, jestem inteligentny, genialny, sprawny, urodzony przywódca i wszystkich zdominuję i będę najlepszy i sobie najlepiej pracę, będę miał najlepsze wyniki. To jest ktoś, kto odnosi się do domeny sprawczej funkcjonowania, tak? Sukcesy będzie odnosił. Gebauer zauważył, że narcystyczne motywy, czyli dążenie do podziwu, dążenie do wysokie samoceny, roszczeniowość, dążenie do władzy i tak dalej, to wszystko, czego narcyzi chcą, można sobie jednak załatwić, że tak powiem, także w innej domenie, w domenie wspólnotowej. Narcyz wspólnotowy to jest ktoś, kto nie mówi, jestem najgenialniejszym człowiekiem na świecie. Nie. Narcyz wspólnotowy mówi, jestem najuczciwszą osobą, jaka istnieje. Nie ma drugiego, nie ma lepszego przyjaciela ode mnie. Jestem najbardziej pomagam ludziom z wszystkich osób, które znam, tak? Czyli jest to osoba, która mówi, jestem najlepszy, ale pod innym względem. I Gebauer i my również prowadziliśmy dość wiele badań dotyczących rozróżnienia między tymi dwoma narcyzmami wielkościowymi. Czemu o tym mówię? Ponieważ wydaje mi się, że kiedy ktoś ma tendencje narcystyczne i rozwija je w określonym kierunku, to będzie szukał takiej pracy, która do tych tendencji będzie pasowała. Więc jeżeli ktoś jest narcyzmem wielkościowym, będzie chciał znaleźć pracę, gdzie można odnosić mierzalne sukcesy. Zostać naukowcem, politykiem, wojskowym. I skądinąd w takim środowisku być może będzie sobie lepiej radził, bo na przykład być naukowcem, jesteśmy rozliczani za efekty. Narcyz, nastawiając się na efekty i potrafiąc zignorować inne rzeczy, takie jak chociażby więź międzyludzkie, być może będzie w nieco większym stopniu tutaj sukcesy odnosił, a przynajmniej sukcesy w tej dziedzinie będą karmiły jego narcystyczne potrzeby. Z kolei narcyzm wielkościowy, wspólnotowy, ten, który chce powiedzieć, że jestem najprzyjaźniejszym człowiekiem, jaki istnieje, on może zaspokajać swoje potrzeby w innych obszarach. Na przykład może być celebrytą, który jeździ po całym świecie i pomaga dzieciom w obcych krajach i w każdej telewizji o tym mówią, że nikt tak nie pomaga jak on. Tak? I w ten sposób zaspokajać swoje potrzeby. Więc oczekiwałbym, że w tego rodzaju aktywnościach z kolei narcyzi wspólnotowi będą się odnajdywać. Tak więc pierwszym powodem, dla którego narcyzm jest charakterystyczny dla pewnych grup zawodowych, będzie autoselekcja. Narcyzi szukają tego. Drugi z kolei powód może być taki, że to zwłaszcza w odniesieniu do wyników pokazujących, że niektóre grupy kulturowe lub etniczne mogą mieć wyższy lub niższy poziom narcyzmu. Drugim problemem może być tak zwana stronniczość pozycji testowych. To znaczy test mierzący narcyzm, nasilenie narcyzmu opracowany w jednej grupie może nie diagnozować go w pełni prawidłowo w grupie innej. Tak jak najbardziej chyba znanym przykładem w psychologii są tak zwane testy inteligencji alfa, które były przygotowane do pomiaru poziomu inteligencji rekrutów w armii amerykańskiej i te testy wykazały między innymi, że osoby czarnoskóre są głupsze niż osoby białe i że emigranci z Europy Wschodniej, między innymi z Polski, są głupsi niż emigranci z Europy Zachodniej. Z tym, że te testy nie mierzyły inteligencji w sposób właściwy w tamtych grupach. Co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, wszystkie pytania były po angielsku, więc jak ktoś kiepko znał angielski, to od razu gorzej wypadał. A po drugie, niektóre pytania dotyczyły specyficznego kontekstu. Na przykład, jak nazywa się podwyższenie, na które pastor wchodzi w czasie nabożeństwa. Jeżeli teraz wyobrazimy sobie, że na pytanie to ma odpowiedzieć ktoś wyznania katolickiego, to ma trudniej, tak? Podobnie w pewnym sensie może być z pytaniami mierzącymi narcyzm. One mogą różnie w różnych populacjach funkcjonować i to może wprowadzać pewne zafałszowania.
Czyli ten narcyzm wspólnotowy, dobrze rozumiem, on bazuje, czy nie wiem jak to ująć, żeruje na takich cechach czy zachowaniach altruistycznych, na takim sygnalizowaniu cnoty i to właśnie na nich próbuje budować tą swoją wielkość i realizować te swoje potrzeby.
Tak, to ja bym to nazwał zachowaniami pseudospołecznymi. W jednym z naszych badań, naszego zespołu, pokazaliśmy, że osoby mające wysoki poziom narcyzmu wspólnotowego chętnie pomogą pod warunkiem, że są świadkowie, którzy będą to widzieli i będą mogli podziwiać, jak oni pomagają. A kiedy nikt tego nie widzi, to nie chce pomagać, bo oni pomagają po to, żeby nie po to, żeby pomóc tak naprawdę, tylko po to, żeby pokazać się jako osoba pomagająca.
Bardzo to jest wymowne. Myślę, że temat się na pewno nie wyczerpał, ale czas się wyczerpał. Rozmowa była bardzo ciekawa. Dużo informacji padło, które mogą też pomóc zrozumieć zjawiska występujące czy to w rodzinie, czy wśród znajomych, czy w społeczeństwie. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Moim gościem był Jarosław Piotrowski z UKSW, psycholog społeczny zajmujący się między innymi właśnie narcyzmem. Do usłyszenia. Był to podcast Teoretico. Jeśli wam się podobał, to zachęcam do obserwowania strony totylkoteoria.pl, najlepiej poprzez dodanie jej do zakładek oraz zapisanie się na newsletter, jak również obserwowanie podcastu na platformach podcastowych. Zachęcam także do dołączenia na patronite.pl/totylkoteoria, bo to dzięki wsparciu patronów i patronek mogę realizować ten podcast, jak również pisać artykuły na stronie. Do usłyszenia.